Michał Śmigielski, witam Państwa po przerwie. Zapraszamy na cykl audycji edukacyjnych o profilaktyce nowotworowej w ramach kampanii społecznej Ministra Zdrowia Planuję Długie Życie. Dziś moim i Państwa gościem jest dr Paweł Koczkodaj z Narodowego Instytutu Onkologii. No właśnie, wracamy do rozmowy o tym przeciwdziałaniu i profilaktyce nowotworowej każdego dnia. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest świadomość naszego organizmu. Dlatego pojawia się pytanie, jakie objawy powinny nas zaniepokoić.
Tak, ta samoświadomość zdrowotna jest bardzo istotna i w przypadku chorób nowotworowych tutaj bardzo ciężko jest mówić o jakichś jednolitych objawach, które mogłyby występować, ponieważ choroby nowotworowe to jest szalenie złożona grupa bardzo wielu chorób, które dają przeróżne objawy. Dlatego istotne jest przede wszystkim zapobieganie, prewencja pierwotna, prewencja wtórna. Z takich objawów, o których dosyć często się mówi i one są najbardziej widoczne, to są na przykład objawy nowotworów skóry, prawda? To jest coś, co jest widoczne, powiedzmy sobie, właściwie od razu. Jeżeli na skórze występują różnego rodzaju zmiany, mówimy o czerniaku złośliwym skóry i widzimy, że mamy znamie, które zaczyna się zmieniać, zaczyna być owrzodzone, zaczyna krwawić, powiększa się, robi się asymetryczne. Więc to są takie sygnały, które powinny nas zaniepokoić. W przypadku chorób nowotworowych ogólnie rzecz biorąc, jeżeli występują objawy takie jak na przykład nagłe chudnięcie, w momencie, kiedy nie stosujemy żadnej diety restrykcyjnej, kiedy odżywiamy się właściwie tak, jak odżywialiśmy się wcześniej, to powinno też wzbudzić takie zaniepokojenie niestety. Tych objawów takich niespecyficznych jest dużo. Powinniśmy obserwować własne zdrowie, wiedzieć, ile w normalnej sytuacji ważymy, wiedzieć, jakie są nasze parametry. To, co powtarzałem też w poprzednich audycjach, ważne jest, żeby raz do roku wykonać morfologię krwi, która nam odzwierciedla, co dzieje się w naszym organizmie. Więc to są takie pewne wskazówki, takie papierki lakmusowe, które potrafią nam powiedzieć, co się dzieje. No, w związku z tym, że część chorób nowotworowych rozwija się po cichu, podstępnie można powiedzieć, nie widać tych objawów, dlatego zostały stworzone i wymyślone badania przesiewowe, które pozwalają nam, pomimo tego, że nie widzimy objawów, wykryć chorobę lub stan przednowotworowy na bardzo wczesnym etapie i jesteśmy w stanie przeciąć tą drogę rozwoju choroby. Więc tutaj nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, jeżeli chodzi o objawy, ponieważ tak jak podkreślam, no, jest to bardzo złożona grupa chorób. To, co należy zalecić, to przede wszystkim jest obserwacja własnego ciała. Jeżeli coś dzieje się niepokojącego, no to wtedy trzeba się skonsultować z lekarzem.
Mimo, że coraz więcej mówi się o profilaktyce nowotworów, to wciąż dla wielu osób jest to temat tabu. W jaki sposób rozpoczynać rozmowę o profilaktyce? Na przykład w gronie przyjaciółek, bliskich, aby nie wywoływać paniki?
Na pewno nie można straszyć chorobą nowotworową. To jest złe podejście, od którego naprawdę powinniśmy już odchodzić. Nie należy wywoływać przed badaniami, przed wizytą lekarską. Niestety też funkcjonuje gdzieś ten taki mit, taki przesąd, że nie należy się badać, bo a nuż widelec coś zostanie wykryte. Więc no jest to zdecydowanie złe podejście, ponieważ też jakby koncepcja badań przesiewowych polega na tym, jak sama nazwa wskazuje, żeby przesiewać tą zdrową populację i wyciągać z niej te osoby, które mają tą chorobę właśnie na takim jeszcze utajonym, wczesnym etapie. Więc to jest sens badań przesiewowych. Więc nie należy straszyć, należy edukować. To, co na pewno powinno zostać zrobione, to jest edukacja w szkole już także na temat badań przesiewowych, ponieważ my widzimy, że ten procent, odsetek uczestnictwa w badaniach przesiewowych jest nadal niezadowalający, jest niski. Więc z jakichś powodów niestety ludzie nie korzystają z tych badań przesiewowych, pomimo tego, że te badania są bezpłatne, bezpieczne. Można je wykonywać naprawdę w dogodnym terminie, jest wiele możliwości. Też wspomnę, że na stronie kampanii Planuję Długie Życie, o której mówimy, można znaleźć miejsca, gdzie są wykonywane takie badania przesiewowe. Więc tutaj naprawdę warto jest rozmawiać przede wszystkim o sensie badań, o sensie dbania o własne zdrowie. Jakby edukować, powtarzać to, co powiedziałem przed chwilą, czyli że te badania są sprawdzoną metodą diagnostyczną i naprawdę w związku z tym, że dzisiaj mamy już dosyć dużo tych zachorowań na nowotwory, widzimy z danych Krajowego Rejestru Nowotworów, że tych zachorowań jest coraz więcej. no, badania przesiewowe, prewencja pierwotna będą miały coraz większe znaczenie w zachowaniu tego zdrowia. Więc podsumowując, nie straszymy, edukujemy, informujemy, mówimy, gdzie można znaleźć informacje, mówimy, na czym to badanie polega i dla kogo jest przeznaczone. Też rozprzestrzeniajmy tą wiedzę, tą dobrą wiedzę na temat badań przesiewowych, którą mam nadzieję już większość słuchaczy Państwa radiu zdobyła dzięki audycjom.
Właśnie ta rozmowa jest kluczowa. Też to tabu trzeba przełamywać, no właśnie, z dziećmi. Jak rozmawiać z córką o tej profilaktyce? No i przede wszystkim, kiedy mamy powinny rozpocząć takie rozmowy?
Tutaj, jeśli chodzi o dzieci, przede wszystkim trzeba kłaść nacisk na zdrowy tryb życia. To znaczy, oczywiście w idealnym świecie byłoby tak, gdyby rodzice własnym przykładem pokazywali, że można żyć zdrowo, odżywiali się zdrowo, uprawiali aktywność fizyczną na odpowiednim poziomie i tak dalej. Wydaje się, że to jest taki kluczowy element w edukacji dzieci. To znaczy dzieci uczą się najlepiej przez naśladowanie tego, co widzą w domu czy w szkole. Więc ważne jest, aby środowisko starszych, czyli dorosłych ludzi, pokazywało swoim przykładem, jak należy żyć zdrowo. Działania prewencji pierwotnej jak najbardziej. Dzieci mogą być już adresatami i pokazywać, że palenie jest szkodliwe, nie palimy w domu, nie palimy w obecności dzieci, najlepiej w ogóle nie palmy, bo wtedy ten przykład no niestety idzie z góry i te zachowania zdrowotne są powtarzane. Więc jest takie przysłowie, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Więc tutaj w przypadku edukacji zdrowotnej i też prewencji pierwotnej badania pokazują, że rzeczywiście tak jest i to ma bardzo duże znaczenie.
A z drugiej strony, jak zachęcać swoją mamę do badań profilaktycznych? Bowiem dla wielu osób w średnim i starszym wieku to wciąż też jest temat tabu, który wywołuje strach, więc jak pomóc naszym mamom walczyć ze strachem?
Czasami zdarza się tak, że jest pewna bariera taka w możliwości przekonania do wykonania różnego rodzaju badań przesiewowych. Być może należałoby wykorzystać osobę, która ma duży autorytet, to znaczy lekarza, to znaczy osobę w rodzinie, która ma autorytet i która jest poważana. Jeśli to nie działa, to po prostu trzeba edukować też mamę, mówić jej, na czym polega badanie, mówić jej, jaka jest korzyść z tego badania. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę niezależnie od tego, z kim rozmawiamy, czy jest to nasza mama, czy to jest nasza córka, czy sąsiadka, czy przyjaciółka, edukacja jest kluczem. Oczywiście dostosowana odpowiednio do odbiorcy, to znaczy do dziecka mówimy inaczej, mówimy trochę na inne tematy, bo nie mówimy do dziecka o mamografii, tylko mówimy o na przykład zdrowym żywieniu albo o tym, że lepiej, żeby grało w piłkę na dworze niż siedziało cały dzień przed komputerem, jadło chipsy, prawda? Jeśli rozmawiamy z mamą, to komunikat też powinien być dobrany w sposób inny. Inne słownictwo. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, takim uniwersalnym kluczem do przekonywania do badań, do wykonywania badań jest edukacja zdrowotna.
To niech uzupełnieniem tego będzie właśnie zadanie dla pracodawców, którzy dbają o zdrowie swoich pracowników. Zachęcamy, aby wziąć udział w programie Pracodawca Zdrowia. Oczywiście więcej informacji na stronie planujedługiejżycie.pl, zakładka Pracodawca Zdrowia. Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dr Paweł Koczkodaj.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Kampania społeczna Planuję Długie Życie, realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Na kolejną audycję zapraszam już za tydzień.